Drodzy Państwo, z nami jest pan poseł Marcin Horała, przewodniczący Komisji do Spraw VAT. Witamy serdecznie, panie pośle, panie przewodniczący. Gorące dni w tym czasie, jeżeli chodzi o przesłuchania w komisji. Chciałbym wrócić do wczorajszego dnia, do przesłuchania pana Donalda Tuska, byłego premiera. I takie pytanie, no może nie ogólne odczucia artystyczne czy wrażenie, ale o to, co to przesłuchanie wniosło do sprawy.
Do samej kwestii mechanizmów wyłudzeń VAT trzeba przyznać, że niewiele, natomiast bardzo dużo do kwestii oceny działań premiera Rzeczypospolitej. No, pan premier i w niektórych przypadkach mówił to wprost, otwarcie, zupełnie się tą kwestią nie zajmował, bo do tej pory neguje, że właściwie był jakiś problem, że w Polsce działy się rzeczy w skali europejskiej niespotykane, na tym samym neguje na przykład raporty Komisji Europejskiej. No ale tak jest, no po prostu nie przyjmuje do wiadomości i w związku z tym, kiedy już pytaliśmy się o szereg takich bardziej szczegółowych spraw, no to takie były odpowiedzi, nie pamiętam, nie wiem, nie zajmowałem się, łącznie z pytaniem, dlaczego nie zajął się tym, że już w 2009 roku było w budżecie 20 miliardów mniej niż powinno być z VAT-u i że konsumpcja, a więc ta wartość, która jest na którą nałożony jest podatek VAT, rosła, a wpływy z VAT-u malały. Odpowiedź premiera RP, nie zajmowałem się tym, nie prowadziłem takiej analizy. No to trzeba przyznać, że trochę ręce opadają.
A pytanie też w kwestiach personalnych, ponieważ no, bardzo dużo takich różnych pobocznych kwestii wyszło we wczorajszym przesłuchaniu, ale między innymi też myślę, że sprawa kluczowa, powołanie pana ministra Rostowskiego i reakcja pana Donalda Tuska, czy wypowiedź, czy tłumaczenie, dlaczego powołał tego człowieka na tak przecież ważne, istotne stanowisko w polskim rządzie.
Tak, no pan premier powiedział, że mu intuicja podpowiedziała, żeby powołać pana Rostowskiego i że jego zdaniem nie musiał się znać na podatkach, bo sam pan premier Rostowski w jednym ze swoich przesłuchań stwierdził, że on się właściwie to nie znał na podatkach i patrząc na jego przesłuchania, to faktycznie jest prawda, trzeba przyznać, że faktycznie się nie znał i do tej pory jest z tym ciężko, bo na przykład nie kojarzył nie dyrektywy VAT-owskiej. Pan Donald Tusk tutaj myślę, że jednak prawdy nie mówi, bo pan minister Rostowski, były minister, to nie była taka tuzinkowa postać. To był, przypomnę, na przykład były doradca rządu Rosji, były wykładowca na Uniwersytecie George'a Sorosa. Obywatel brytyjski, można powiedzieć średnio życiowy, związany z Polską. No wielu mogło powiedzieć, że taki eksponent interesów międzynarodowej finansjery, którego ośrodki lojalności leżały poza Polską. No i kogoś takiego pan premier Tusk na podstawie intuicji powołał na ministra finansów.
Panie pośle, pytanie też takie natury, no takiej czysto ludzkiej, bo atmosfera tego przesłuchania, jak opinia publiczna mogła doświadczyć, była no taka nie najlepsza, jeżeli chodzi o obecność, o zachowanie byłego premiera Donalda Tuska. Próbował atakować personalnie, ale też w ogólny sposób członków komisji i po raz kolejny jakąś taką narrację wzbudzić, że to jest atak, że to jest sprawa polityczna, że to są kwestie zbliżających się zakończenia kadencji, ale też zbliżających się kolejnych wyborów.
No to taka taktyka. Jeżeli ktoś przeanalizuje treść pytań, to nie było jednego politycznego pytania, natomiast było mnóstwo politycznych odpowiedzi nie na temat. Więc jeżeli ktoś takie cele bezpośrednio bieżące polityczne realizował, to pan Donald Tusk. Wrzucał dużo takich dziwnych wątków, które chodziło o to, żeby przyciągnął uwagę, że później w relacjach medialnych mówiono o tych wątkach, czyli na przykład tak sobie rzucił, że rozważał, czy by pana Mateusza Morawieckiego nie powołać na ministra finansów. No rzecz oczywisty sposób nie do sprawdzenia, w żaden sposób nie do zweryfikowania i w ogóle nie mająca żadnego związku ze sprawą, ale taka ciekawa, to potem w jakimś artykule o tym napiszą, a nie o tym, że zniknęło 250 miliardów z budżetu i premier nic z tym nie zrobił. Nawet okazał się wnikliwym badaczem mojego życiorysu politycznego, w jakiej partii byłem, zanim 15 lat temu przystąpiłem do Prawa i Sprawiedliwości. No to też przyznamy wątek bardzo, a właściwie nic nie mający wspólnego z wyłudzeniami VAT-u, więc to taka taktyka po prostu świadka przesłuchiwanego, żeby unikać odpowiedzi tą metodą. Ja sobie pozwoliłem liczyć takie przypadki, bo to jest, może być skuteczne, bo to jest tak, jeżeli na przykład jest rzucone jakieś oskarżenie pod adresem prezesa Kaczyńskiego, no to jeżeli to zignorujemy, to odbiorca odniesie wrażenie, że to jest prawdziwe oskarżenie, skoro na nie odpowiedzieliśmy. A jak zaczniemy odpowiadać, no to zaczynamy mówić na zupełnie inny temat, mija czas przesłuchania, a my nie zadajemy pytań, które powinniśmy zadać. Więc ja tylko odliczałem, doszedłem do 28 takich przypadków, kiedy to premier zapytany nieraz bardzo konkretnie, czy na przykład zapoznał się z takim i takim raportem na temat wyłudzeń, opowiadał o wszystkim, tylko nie o tym, o czym powinien.
Panie przewodniczący, też takie pytanie o to, czy nie jest tak, że, bo mamy już kolejną komisję, która bada no, skandaliczne kwestie, czy to nie jest tak, że osoby, które są zapraszane jako w roli świadków, czy powoływane przed komisję, nie wykorzystują tego, bo to jest i w mediach pokazywane, jako takiej okazji do tego, by zrobić show, by dołożyć obecnie rządzącym, a z drugiej strony, no, jakoś przy okazji pokazują też to, że jako odpowiedzialne osoby, były już odpowiedzialne osoby, no nie zajmowały się tym, czym zajmować się powinny.
Oczywiście trochę ten aspekt jest, no to jest wpisane w naturę sejmowych komisji śledczych, które nie są organem prokuratorskim, są organem Sejmu, instytucji politycznej ze swej istoty. I też główny wątek odpowiedzialności takiej konstytucyjnej, politycznej i merytorycznej. W wątku odpowiedzialności karnej, no szczytem kompetencji komisji jest złożenie zawiadomienia do prokuratury, która później musi podjąć ten wątek i już ewentualnie stawiać zarzuty. Także tak trochę jest, taka jest natura prac komisji, natomiast to nie powinno nas odstręczać od tych prac. No to jest niezwykle istotne, żeby te mechanizmy działania, czy raczej w przypadku niedziałania poprawnego państwa, naświetlić również chociażby w imię tego, aby to już się nigdy nie powtórzyło. To, że każdy Polak stracił, no, różnie to można szacować, ale może nawet i 8-10 tysięcy, każdy osobiście od nowonarodzonego oseska po stuletniego staruszka. No to jest rzecz absolutnie karygodna i to bezpośrednio Polacy ponosili tego koszty w podwyższaniu podatków, w podwyższaniu wieku emerytalnego. Po prostu nie było pieniędzy w budżecie, a nie było, bo wyciekały na prawo i lewo do mafii podatkowych, więc na pewno ta sprawa zasługiwała na i zasługuje na dogłębne zbadanie.
Panie przewodniczący, dzisiaj pan Jacek Cichocki przed komisją, przesłuchanie, ale też pytanie, kiedy koniec, jak to wszystko jest, jaki kalendarz prac komisji na następne dni?
Taki wstępny kalendarz, którego mam nadzieję już utrzymać, to mniej więcej do 20 lipca jeszcze intensywne przesłuchania. Jeszcze kilkoro istotnych świadków, no chociażby przesłuchanie pana Donalda Tuska zostało tylko przerwane, musimy je dokończyć. Jeszcze pan minister Parafianowicz, pan minister Sienkiewicz, parę innych osób. Od 20 lipca do mniej więcej 20-25 sierpnia będzie czas dla mnie na napisanie projektu raportu, bo to jest odpowiedzialność przewodniczącego, żeby przygotować projekt raportu, który będzie przedstawiony komisji. Byłby on przedstawiony gdzieś około 25 sierpnia. Niestety krótki czas na zgłaszanie poprawek i gdzieś w pierwszym tygodniu września komisja mogłaby przyjąć raport i tym samym zakończyć swoje prace.
A zatem oczekujemy na wyniki tychże prac i dziękujemy serdecznie za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję.
Pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był pan poseł Marcin Horała, przewodniczący Komisji do Spraw VAT. Dziękujemy serdecznie.